Biblia to wspaniała księga. Nikt nie jest w stanie napisać takiej księgi, tylko Bóg. Czy myślicie, że moglibyście napisać tę księgę? Ludzie próbują atakować ją, lecz nieważne, jak bardzo będą ją atakować, księga ta wciąż przetrwa. Ale to jedno mieć wspaniałą księgę, a co innego otworzyć ją, sprawić, żeby stanęła otworem. I cieszę się, że przez tę posługę księga ta otwiera się. Księga Rodzaju to wspaniała księga, ponieważ jest ona początkiem wszystkiego. Mieści się w niej tak wiele bogactw. Tak bardzo się cieszę, że w studium życia możemy zagłębić się w 120 poselstw. Podczas tego szkolenia nie będziemy w stanie zająć się całą tą księgą. W istocie zajmiemy się jedynie pierwszymi 10 rozdziałami. Tak naprawdę popatrzyłem do konspektów. 9 z 12 poselstw, które będziemy omawiać, dotyczy jedynie rozdziałów pierwszego i drugiego. Mamy więc 9 poselstw na temat rozdziałów pierwszego i drugiego, a w tym poselstwie zajmiemy się jedynie 4 słowami. Pierwszymi 4 słowami w Biblii. Na początku Bóg stworzył. Od najmłodszych lat uczyłem się o historii stworzenia. Jestem pewien, że jeżeli wychowywaliście się w rodzinie chrześcijańskiej, uczyliście się tego samego i śpiewaliście pieśni o stworzeniu. Byłem ostatnio w Pakistanie i przyprowadzono do mnie małą Pakistankę. Była bardzo, bardzo słodka. Stanęła przede mną i zaśpiewała o historii stworzenia z pokazywaniem i tak dalej. Pierwszego dnia Bóg zrobił to, drugiego dnia uczynił to. I może dla niektórych z nas jest to obraz, który odziedziczyliśmy z naszego wychowania. Ale dziś będziemy mówić o stworzeniu w inny sposób. Nie w sposób inny niż Biblia, ale w sposób, który różni się od książki z historiami biblijnymi. Chcemy ujrzeć stworzenie w sposób, w jaki widzi je Bóg. Tytuł tego poselstwa brzmi Stworzenie w Chrystusie. Nie stworzenie przez Chrystusa. Chcę zwrócić na to uwagę od samego początku. Nie stworzenie przez Chrystusa, lecz stworzenie w Chrystusie. To pełne znaczenie. Tak, wiemy, że wszechświat został stworzony przez Chrystusa. Ale Biblia mówi nam, w Ewangelii Jana, rozdziale 1, wersecie 3, że wszystko zostało stworzone nie przez Niego, ale wszystko zostało stworzone w Nim. Co to znaczy? Przyjrzymy się temu. Następnie przyjrzymy się zamysłowi. Nie zamysłowi odnośnie wszystkiego, ale zamysłowi związanemu z Bożym stworzeniem w szczególności. Dlaczego Bóg musiał stworzyć? I dlaczego musiał stworzyć w sposób, w jaki stworzył? Tak więc poselstwo to, możecie powiedzieć, skupia się na stworzeniu. I tak się cieszę, że nie jestem tutaj po to, żeby mówić o stworzeniu w przeciwieństwie do ewolucji. Choć całkowicie wierzę w stworzenie, a nie w ewolucję, nie o tym będziemy tutaj mówić. Będziemy mówić o tym, co Bóg ma w swoim sercu, co wiąże się z Bożym sercem. Rozpocznijmy. A rozpoczniemy od początku. Na początku. Czyż nie jest to wspaniałe słowo? Nie próbujmy skomplikować tych dwóch słów. Właśnie to one znaczą. Ale to właśnie dlatego są one tak głębokie. Nikt nie jest w stanie napisać Biblii takiej jak ta. Na początku. Od razu jest to coś pełnego energii, bardzo autorytatywnego, bardzo głębokiego, bardzo prostego. To dlatego mówię, że tylko Bóg może napisać w taki sposób. Gdybyśmy my mieli ją napisać, okrążalibyśmy ją. Wiecie, dzisiaj ludzie pisząc książki lubią zaczynać od środka. Nie lubią rozpoczynać od początku. Prawdopodobnie dlatego, że nie mają początku. Ale my mamy początek. Tak więc pierwszą rzeczą, której chcę wam powiedzieć, jest to, że jest początek. Ponieważ są ludzie, którzy mówią, że nie ma początku. Tak więc pierwszy przekaz z Biblii jest następujący. Jest początek. Jest początek. I Biblia ma początek. I wszystko, co znajduje się w Księdze Rodzaju, to słowa początku. Księga ta mówi o początku świata, o początku człowieka, o początku upadku człowieka, o początku zbawienia, o początku Bożego powołania, o początku Bożego przymierza, o początku wizji na temat Bożej budowli. Mówi o początku wszystkiego. Podoba mi się więc to, co przeczytał Ed z pierwszego poselstwa Studium Życia, gdzie brat Lee powiedział, że księga ta zawiera nasienie wszystkiego. Chcecie poznać każdą ważną prawdę w Biblii? Nasienie jest w tej księdze. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To niezwykle, niezwykle głębokie stwierdzenie. Pomyślcie przez chwilę. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Gdzieś dalej w konspekcie Paweł mówił generalnie coś takiego. Taka była jego Ewangelia wobec greckich profesorów, którzy stąpali gdzieś po marsjańskich pagórkach. Mieli ogromne głowy i chodzili w kółko, nie robiąc nic innego, tylko mówiąc o rzeczach, które nie miały z nimi nic wspólnego. To, czym się zajmowali, było jałowe. Słowa Pawła nie miały na celu nakierowania ich na grecką filozofię czy wszelkiego rodzaju wzniosłe zagadnienia. Powiedział po prostu, Bóg, który uczynił niebiosa i ziemię. Podoba mi się to. Kiedy Jezus stawił czoło tym w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, ludzie ci podnosili sprawę rozwodu, małżeństwa. To poważny temat. Pan powiedział wtedy, no, kiedy Bóg stwarzał ich na początku, uczynił mężczyznę i kobietę. To takie proste. Zapomnij więc, o czym mówi tradycja. Zapomnij o tym, jak wypowiada się na ten temat Sąd Najwyższy. Wróć do początku. Dla mnie jest to nieistotne, co oni mówią. Nie mam ochoty słuchać tego, co mówią filozofowie. Hej, młodzieży, idźcie na studia. i uczcie się. Ale gdy ci ludzie zaczną gadać bzdury, zamknijcie drzwi swojego umysłu i zapomnijcie o tym. Ich słowo się nie liczy. Ich słowo się nie liczy. Liczy się to, co było na początku. I tak zrobił Jezus. Powiedział, na początku tak nie było. I na początku było to naprawdę proste. Bóg stworzył ich na początku, kształtując mężczyznę i kobietę. Tak więc Jezus spierał się z nimi, stawił im czoła, przyprowadzając ich do początku. Słowo początek odnosi się tu do początku czasu. Bóg stworzył czas. Powodem, dla którego stworzył czas, była realizacja Jego zamysłu. Gdy więc Jego zamysł zostanie zrealizowany, nie będzie już czasu, ponieważ czas jest pomostem, poprzez który Bóg realizuje swój zamysł. Poza tym czas niczemu innemu nie służy. To bardzo poważne stwierdzenie. Jedynym celem, któremu służy czas, jest Boży zamysł. Bóg stworzył czas, by dokonać swojego dzieła i swojego poruszania. Gdy zostaną one zrealizowane, w 10 rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie 6, Pan powiedział, jako inny potężny anioł, który przyszedł, że czas już nie istnieje, ponieważ zakończyła się Boża tajemnica. Zakończyła się, więc składasz koc, który pozwolił na jej realizację. Czas rozpoczął się w momencie stworzenia wszechświata i trwa aż do ostatniego sądu przed wielkim białym tronem. Czas służy realizacji odwiecznego Bożego zamysłu. Jakie jest więc tego następstwo? Następstwo jest takie. Jeśli nie jesteś w odwiecznym Bożym zamyśle, zmarnowałeś czas. Twój czas liczy się jako czas wyłącznie, gdy jesteś zaangażowany w realizację odwiecznego Bożego zamysłu. W dziełach zebranych Watchmana Nee znajduje się wspaniałe poselstwo pod tytułem Liczenie naszych dni. Czytamy w nim, że w Bożych oczach, gdy Boże dzieci odstępują od Niego, wtedy te dni nie liczą się. Nie liczą się. Tak więc czas służy realizacji odwiecznego Bożego zamysłu, który On powziął w wieczności przeszłej na rzecz wieczności przyszłej. To dotyczy więc słów na początku. A jakie jest następne słowo? Na początku Bóg. Ogłośmy trzy razy. Na początku Bóg. Na początku Bóg. Na początku Bóg. Na początku Bóg. Na początku co? Bóg jest początkiem wszystkiego. Hebrajskie słowo Bóg w Księdze Rodzaju 1.1 to Elohim, czyli potężny. Hebrajskie imię występuje tu w liczbie mnogiej. Natomiast czasownik stworzył w liczbie pojedynczej. Bóg stworzył. Rzeczownik w liczbie mnogiej dokonał stworzenia w liczbie pojedynczej. To nasienie Trójcy. Tak więc od razu, już na samym początku objawienia na temat Boga, mówi nam ono, że nasz Bóg jest trójjedyny. Nasz Bóg jest trójjedyny. Gdybyście pojechali dziś do Jerozolimy i mieli okazję wspiąć się na górę świątynną i odwiedzili kopułę skały i weszli do środka, gdybyście potrafili czytać po arabsku, na ścianie jest napis: ktokolwiek mówi, że Bóg to Ojciec, Syn i Duch, jest przeklęty. To w odniesieniu do chrześcijan. No, musimy ogłosić, że Bóg to Ojciec, Syn i Duch. Nasz Bóg jest trójjedyny. I objawia to już pierwszy werset w Biblii. Oczywiście nie objawia w bardzo teologiczny, naukowy sposób. Objawia w formie nasienia. Elohim, liczba mnoga, stworzył, liczba pojedyncza. Bóg jest jeden, lecz jest także trzech. Jeżeli jest jeden, nie może być trzech. Jeżeli jest trzech, nie może być jeden. Przykro mi, taki jest nasz umysł. W Bogu może. Ojciec, Syn i Duch. Bóg jest trójjedynym Bogiem. Najlepszym sposobem głoszenia Ewangelii jest po prostu powiedzenie tego. Im bardziej będziemy to wyjaśniać, tym bardziej zabrniemy na manowce. Najlepszym sposobem na powiedzenie, jak Bóg stworzył świat, jest po prostu powiedzenie, że Bóg stworzył świat. A najlepszym sposobem na wyjaśnienie, w jaki sposób Bóg jest trójjedyny, jest powiedzenie, że Bóg jest trójjedyny. Gdyż tak Bóg pisze w Biblii. Jeżeli ogłosimy to z wiarą, jeżeli ogłosimy to ze swoim duchem, wtedy udzieli to życia do wnętrza ludzi. To dlatego mówię, że tylko Bóg mógł napisać tę księgę. Nikt nie jest w stanie napisać tej księgi. Gdybyś ty ją pisał, dodałbyś wiele rzeczy. Bóg nie potrzebuje nawet przypisów. Mówi po prostu: na początku Bóg stworzył. Czyż to nie wspaniałe, Piotrze? Powinniśmy iść i mówić o tym światu. C. Bóg jest jedynym stwórcą. Tylko Bóg może stworzyć. Tak, tak jest. Co jeszcze? Po pierwsze, gdyby Bóg nie mógł stwarzać, nie byłby Bogiem. Po drugie, gdyby stworzenie nie pochodziło od Boga, nie byłoby w stanie zaistnieć. Pochodziłoby z wielkiego wybuchu? A kto spowodował ten wybuch?
Bang!
Boom! Przy okazji, nie stoję tu po to, by mówić o wielkim wybuchu. Ale są ludzie, którzy nie wierzą w stworzenie. Są tacy, którzy wierzą w stworzenie połowicznie. Wiecie, chcą wziąć coś z tego i coś z tamtego. W porządku. Nie jestem tu po to, żeby się o to spierać. Jestem tu, żeby po prostu powiedzieć: jeżeli chcecie mówić o stworzeniu, po prostu używajcie Bożego Słowa. Jest napisane: na początku Bóg stworzył. W jaki sposób? Nie wiem. Gdybym mógł wam powiedzieć, byłbym wtedy Bogiem. To dlatego Biblia jest Biblią. Mówisz, to sprzeczne z intuicją. To dlatego, że twoja intuicja jest zbyt ograniczona. To nie jest sprzeczne z intuicją, jest to nadintuicyjne. Wykracza poza intuicję. Wykracza poza intuicję. Okej. Okay. Po prostu cieszę się tym. Słowo stworzyć. Bóg powiedział, niech się stanie i oto jest. Czyż to nie wspaniałe? Słowo stworzyć w Księdze Rodzaju 1.1 znaczy sprawić, by coś zaistniało z niczego. W 4 rozdziale listu do Rzymian czytamy, że Bóg jest tym, który powołuje to, czego nie ma, do istnienia. Jej. To bardzo głębokie stwierdzenie. On nie stwarza planet z materii, a materii z atomów. Widzicie, że nie jestem astrofizykiem. Czymkolwiek te rzeczy są, wszystkie są tym, co istnieje. Ale Bóg jest tym, który powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Oto stworzenie. Słowo stworzyć w Księdze Rodzaju 1.1 znaczy sprawić, by coś zaistniało z niczego. Ci z was, którzy czytacie Studium Życia, wiecie, że w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju są trzy słowa. Stworzyć, ukształtować, uczynić. Ukształtować i uczynić to wytworzyć coś z czego innego. Lecz stworzyć to powołać do istnienia coś, co nie istnieje. I nie ma niczego bardziej podstawowego i elementarnego niż to. Oto czym jest akt Bożego stworzenia. To Bóg uczynił świat i wszystko, co na nim. To Dzieje Apostolskie 17:24. Wspomniałem o tym już wcześniej. Paweł mówił do wszystkich tych wielkich filozofów. Jest tam przypis, który mówi, że słowo to jest silną szczepionką przeciwko dwóm grupom ludzi. Przeciwko ateistycznym epikurejczykom i panteistycznym stoikom. Ludzie w świecie dzielą się na dwie kategorie ludzi. Są albo ateistami, nie wierzą w Boga, albo panteistami. Uważają, że wszystko jest Bogiem. Ateiści myślą, że mają podejście naukowe. Epikurejczycy są w istocie poprzednikami, przodkami materialistów. Który teraz rozwinął się w kolejne rzeczy. Zwolennicy materializmu myślą, że mają naukowe podejście, ale tak naprawdę są jedynie inną filozofią, jak epikurejczycy. Wierzą, że rzeczy zbudowane są z atomów. Przy okazji, pozwólcie, że wam to powiem. Ludzie mówią, o, nie jesteśmy zwolennikami wiary, jesteśmy zwolennikami nauki. Wiecie, czym jest nauka? Nauka to po prostu inny rodzaj wiary. Kiedy ludzie mówią o stworzeniu świata, mówią, o, świat istnieje. Mówimy o nauce. Gdy mówimy o zjawiskach, to jest to nauka. Natomiast jeżeli wykorzystujemy zjawiska do projektowania, do wnioskowania o czymś, do wyjaśniania, czym to jest? Te wyjaśnienia, to wnioskowanie, to filozofia. To sposób, w jaki chcesz zinterpretować te zjawiska. Nie mam nic do powiedzenia przeciwko temu, że coś jest gwiazdą, że coś jest księżycem, a tamto planetą. Nie mam nic do powiedzenia przeciwko temu, ale gdy próbujesz to wyjaśnić, wytłumaczyć, jesteś tak samo pochłonięty filozofią, jak ktoś, kto mówi, że wszystko to pochodzi z jakichś dziwnych baśni. przeczytałem pewną mezopotamską historię o stworzeniu. Mowa w niej o tym, że świat został stworzony, gdy Bóg miał kłopoty ze snem, gdy ktoś przeszkodził mu we śnie. Tak się zezłościł, że stworzył świat. Okej. Jedno jest głupie, drugie skomplikowane, ale jedno i drugie to jedynie filozofia. W jaki sposób Paweł przeciwdziałał tym filozofiom? Mówił bardzo prosto. Bóg jest tym, który uczynił świat i wszystko, co w nim. Następnie w rozdziale 14 przemawiał w listrze. Gdy ludzie próbowali oddawać im cześć, oddawanie czci bożkom, jednym z nich jest filozofia. Paweł powiedział to samo. Żywy Bóg, który uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim. Amen. Pomódlcie się tym wersetem 100 razy, a potem pójdźcie głosić Ewangelię ludziom na miasteczku akademickim. Wtedy będziecie mieli moc. Teraz punkt D. Motywem, którym kierował się Bóg, dokonując dzieła stworzenia, było wypełnienie swego pragnienia i zaspokojenie własnego upodobania. Bóg posiada więc upodobanie, ma pragnienie. Dlatego stworzył wszechświat. Czego ty pragniesz? Co jest twoim upodobaniem? Moim upodobaniem są róże. Obsadzę więc cały ogród różami i udekoruję cały mój dom. Zasłony z motywem róż, mój dywan, róże. Jestem entuzjastą róż. Wiecie, czego entuzjastą jest Bóg? Jest entuzjastą człowieka. Oto jego upodobanie. Po prostu uwielbia to. Wszystko temu służy. Bóg ma upodobanie. Kolejne trzy rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Ważne rzeczy. Zostały one zawarte w trzech pytaniach do tego poselstwa. Zamysł, jaki miał Bóg, dokonując stworzenia. Podstawa Bożego stworzenia i środek, jakim się posłużył, dokonując stworzenia. Przez resztę poselstwa będę mówił po trochu o każdym z tych zagadnień. Po pierwsze, zamysł przyświecający Bożemu stworzeniu. Dlaczego Bóg stworzył wszechświat? Żeby otoczyć chwałą Syna Bożego. To po pierwsze. Żeby przejawić siebie. To po drugie. Te dwie rzeczy. Zamysł, jaki miał Bóg, dokonując dzieła stworzenia, wiązał się z otoczeniem chwałą Syna Bożego. Pomyślmy o tym. Popatrzmy na Słońce, popatrzmy na Księżyc, gwiazdy. Jaki zamysł im przyświeca? Otoczyć chwałą Syna Bożego. Okej, który to werset? Mówi o tym list do Kolosan 1:15. Zwróćmy baczną uwagę na ten werset, ponieważ będziemy do niego wielokrotnie powracać w poselstwie. Ten werset w pierwszym rozdziale listu do Kolosan jest bardzo ważny. Myśl rozpoczyna się od wersetu 13, gdzie mowa jest o Synu Jego miłości. To jest temat, podmiot. Podmiotem jest Syn Bożej miłości. Następnie w wersecie 15 rozpoczyna się od słów, że ten Syn Bożej miłości jest obrazem niewidzialnego Boga. Obrazem Boga niewidzialnego. To oznacza, że Bóg jest niewidzialny. I to oznacza, że obraz to widzialna część niewidzialnego Boga. Proste, prawda? No, nie tak proste. Paweł był niezłym pisarzem. Więc zaczął wyjaśniać, w jaki sposób Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Innymi słowy, w jaki sposób Chrystus wyraził Boga? Potem następuje opis związku Chrystusa najpierw ze starym stworzeniem, a następnie z nowym stworzeniem. W tych dwóch stworzeniach Chrystus wyraził Boga. W starym stworzeniu Chrystus był obrazem niewidzialnego Boga. W nowym stworzeniu Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. W starym stworzeniu i w nowym stworzeniu Chrystus wyraził niewidzialnego Boga. W jaki sposób wyraził Boga? Wyraził Boga nie za pomocą przejawiania stwórczej mocy Bożej. Nie zrozumcie mnie niewłaściwie. Wrócę do tego za chwilę. Lecz za pomocą tego, że był pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jest on pierworodnym wszelkiego stworzenia. Na podstawie tego słowa, czy to nie oznacza, że jest on częścią stworzenia? No, powiesz, teraz wchodzisz w coś bardzo, bardzo delikatnego, drażliwego. Tak, wchodzę. Tak. Mówię, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. A gdy jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, to oznacza, że jest częścią stworzenia. Czyż nie jest to logiczne? Ci, którzy się nam sprzeciwiają, myślą, że znają Grekę i mówią, nie, to nie oznacza, że jest on częścią stworzenia. Pierworodny oznacza, że przoduje, ma prymat. To oznacza, że nie jest tego częścią. Jest po prostu odrębny, jest poza stworzeniem. No, Biblia tak nie mówi. Czytamy, że jest on pierworodnym stworzenia. Jeżeli jesteś pierworodnym dzieckiem w rodzinie, czy to oznacza, że nie należysz do swojej rodziny? Nie. Oznacza to, że jesteś częścią swojej rodziny. Mówimy więc ludziom. Tak, Chrystus ma wiele wspólnego ze stworzeniem. A oni na to, jesteś heretykiem, bo w historii Kościoła jest człowiek imieniem Ariusz, który powiedział, że Chrystus był stworzeniem. Uczycie więc, że Chrystus jest stworzeniem. Mówię na to, poczekaj chwilę. Herezja ta uczyła, że Chrystus był stworzeniem swojej boskości. My zaś mówimy, że Chrystus jest stworzeniem w swoim człowieczeństwie. Gdy był człowiekiem, czy nie był stworzeniem? Był we wszystkim taki jak my. Więc jeżeli nie jest stworzeniem, wtedy nie jest taki jak my, wtedy nie jest człowiekiem. Stoczyliśmy wiele bitew w tej sprawie, więc nie będę o tym dalej mówił. Ale to pierwszy strzał. Bum! Nie żyje. Był to więc pierwszy strzał. Sprawa została załatwiona, nie musimy się tym martwić. Teraz mówimy o głębszym tego znaczeniu. Nie mówimy o Ariuszu. Ale jest coś więcej ponad to, że Chrystus jest stworzeniem w swoim człowieczeństwie. ale muszę uważać. Mówię wam o tym, powiem wam o tym na samym początku. Jest poselstwo i musicie je przeczytać. Mówi ono o związku Chrystusa ze stworzeniem, że jest to związek subiektywny. To studium życia listu do Kolosan, rozdział 10. Czytamy tam, że tak, Chrystus jest Stwórcą, ale nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, że Chrystus jest Stwórcą. Raczej czytamy, że Chrystus jest środkiem, za pomocą którego pojawiło się stworzenie. Dlaczego takie rozróżnienie? Jeżeli pomyślimy o Nim jako o Stwórcy, jako o tym, kto w sposób obiektywny, jako ktoś odrębny od Wszechświata, po prostu bum, stworzył, wtedy nasze zrozumienie nie będzie wystarczająco bogate. Chrystus, będąc częścią starego stworzenia, przejawia Boga i staje się obrazem Boga w starym stworzeniu. A będąc częścią nowego stworzenia, przejawia Boga w nowym stworzeniu i w rezultacie staje się obrazem Boga w nowym stworzeniu. I te dwa aspekty razem tworzą pełnię, pełny wyraz. W Nim mieszka cała pełnia. Cała pełnia mieszka w Nim. Innymi słowy, wszelki wyraz, wszelkie obrazy, wszelkie przejawy zawierają się w Nim, który przejawia Boga w starym stworzeniu, jak również w nowym stworzeniu.
Okay. So, now, we move on.
Idziemy dalej. Wciąż mówimy o zamyśle. Zamysł numer jeden to otoczyć chwałą Syna Bożego. I wyjaśniłem to już pokrótce. To, czy to zrozumieliście, czy nie, przykro mi. Przechodzimy do następnej części punktu. Jest nią to, że zamysł, jaki miał Bóg dokonując dzieła stworzenia, wiązał się z przyjawieniem siebie w człowieku. Mówi o tym list do Kolosan, rozdział 2, werset 9, gdzie czytamy, że w Nim mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Rozumiem to, że cała pełnia bóstwa mieszka w Chrystusie. Ale co to ma do czynienia z człowiekiem? I co to ma do czynienia z Księgą Rodzaju? Wiecie co? Ten, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, jest człowiekiem. A kto był pierwszy? Adam czy ten człowiek? W Bożych oczach pierwszy był ten człowiek. Potem został stworzony Adam na jego obraz, na jego podobieństwo. Bożym zamysłem było przejawić się w człowieku. Ale Biblia mówi, że Bóg przejawił się nie w człowieku, ale przejawił się w Chrystusie. Chrystus jest pierwowzorem tego, czym jest człowiek. Jeżeli Chrystus jest pierwowzorem, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, oznacza to, że przeznaczeniem człowieka jest zawierać pełnię wszystkiego, czym jest Bóg. Taki więc jest zamysł, który przyświecał Bogu, gdy stwarzał wszechświat. A stwarzając człowieka, stworzył go na wzór Chrystusa, który jest przejawieniem się Boga, żeby człowiek, będąc jego typem, jego kontynuacją, także przejawiał Chrystusa.
Ok.
Przechodzimy do listu do Rzymian 1:20. List do Rzymian 1:20 mówi: niewidzialne jego rzeczy, Boże rzeczy, jego wiekuista moc i boskie cechy były od początku świata wyraźnie widziane. Niewidzialne Boże rzeczy, jego wiekuista moc, jego boskie cechy, wszystko to kryje się za Wielkim Kanionem, pięknym słońcem, zachodami słońca, wszystkimi tymi pięknymi rzeczami. To, co naprawdę przejawiają, to boskie cechy Boga. Przeczytajmy przypis do tego wersetu. Musimy się w to nieco zagłębić. Czytamy, że słowo boskie tutaj to theotes w odróżnieniu od słowa bóstwo w liście do Kolosan 2:9. Theotes. Różnią się te dwa słowa jedną literą. Posłuchajcie uważnie. W drugim rozdziale listu do Kolosan odnosi się to do samej osoby Boga lub Chrystusa, zaś boskie cechy odnoszą się do Jego przymiotu, Jego mocy. I to potwierdza istnienie Boga. Bóstwo przejawiające się w Chrystusie potwierdza istnienie Boga. Boskie cechy przejawiające się w stworzeniu potwierdzają istnienie Boga. Bez nich więc Bóg nie istnieje. Gdy je mamy, Bóg istnieje. To dlatego Bóg przejawia się zarówno przez swoje bóstwo, które zamieszkuje w Synu, jak i przez swoje boskie cechy, które zamieszkują w całym stworzeniu. Oto list do Rzymian 1:20. Następnie pierwszy list do Tymoteusza 3:16. Bóg objawiony w ciele. Po pierwsze objawił się, przejawił się w Chrystusie Jezusie, który był ciałem, a potem zbiorowo przejawił się w Kościele. Mówiliśmy o tym podczas ostatniej konferencji, więc nie będę się w to znowu zagłębiał. Tak więc to druga część dotycząca zamysłu. Przejawienie samego siebie, zwłaszcza w człowieku poprzez swego Syna. W porządku, pójdźmy dalej. Powiedziałem już o pierwszej kwestii, czyli o zamyśle, jak miał Bóg, gdy dokonywał dzieła stworzenia. Przyjrzyjmy się teraz podstawie Bożego stworzenia. Podstawą Bożego stworzenia, szczególnie w odniesieniu do tego punktu, jest Jego wola. Bóg posiada wolę. Teraz, od razu chcę zwrócić Waszą uwagę, ponieważ zwraca na to uwagę studium życia. Wola ta to coś niezwykle wielkiej wagi. To coś niezwykle wielkiej wagi. Co przez to rozumiem? Mówimy, chcę wiedzieć, kogo mam poślubić. To nie jest kwestia niezwykle wielkiej wagi. Chcę wiedzieć, który dom mam kupić. To nie jest coś niezwykle wielkiej wagi. Co jest tą kwestią niezwykle wielkiej wagi? Teraz cytat. Cytat z listu do Efezjan, z rozdziału 1, wersety 9 i 10. Przeczytam wam. Oznajmił nam tajemnicę swej woli. Paweł mówi tutaj o woli. Według swego upodobania, które przedtem samym sobie powziął, dla ekonomii pełni czasów, aby wszystko uporządkować w Chrystusie jako głowie. Innymi słowy, wola ta wiąże się z całym wszechświatem, jego początkiem i końcem, jego zapoczątkowaniem i zwieńczeniem w pełni czasu. Ma ona znaczenie dla całego wszechświata, jak również oczywiście dla ludzkości. To dlatego brat Lee powiedział, że jest to kwestia niezwykle wielkiej wagi. Tak więc zapomnijmy o tym, jaka jest Boża wola względem mnie. Dokonaj zwrotu i zadaj sobie pytanie, w jaki sposób Ty możesz służyć Bożej woli. Zapomnijmy o tym, jaka jest Boża wola względem mnie. Kim jestem wobec Bożej woli? Dokonawszy więc takiej zmiany w myśleniu, popatrzmy, czym jest wola. Podstawą dzieła stworzenia była Boża wola oraz plan. Bóg posiada wolę, zgodnie z którą powziął swój plan. Bóg jest Bogiem. Dlatego posiada wolę. Czasami, gdy patrzymy na jakiegoś brata, mówimy, o, ten brat ma naprawdę, naprawdę silną wolę. Ale nasza wola to nic, mówię wam. Gdy porównamy naszą wolę z Bożą, nasza wola jest po prostu niczym. Bóg ma prawdziwie, prawdziwie silną wolę. Nikt nie może zmienić Jego woli. I myślę, że w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 9 lub 10, mowa jest o niezmienności Jego woli. Nic nie może zmienić Jego woli. Czasami mówimy, o, ten brat, jak podejmuje decyzję, nikt nie może zmienić jego woli. Powiem wam, gdy Bóg podjął decyzję, nikt nie może zmienić jego woli. Czyż to nie wspaniałe? Myślę, że to wspaniałe. Nie tylko nie możesz zmienić jego woli, nie możesz jej nawet zakwestionować. Mówisz, dlaczego masz taką wolę? Ma taką wolę, jak chce. Takie jest wyjaśnienie. Mówisz, Boże, dlaczego chcesz to zrobić? Bo chcę. Oto wyjaśnienie. Ja tego nie powiedziałem. Tak mówi 9 rozdział listu do Rzymian. Zatwardza, kogo chce, okazuje miłosierdzie, komu chce. Co możemy wtedy powiedzieć? Macie rację, nie możemy powiedzieć niczego. Gdy stajesz wobec Bożej woli, nie możesz powiedzieć niczego. Bóg posiada wolę. Zgodnie z tą wolą oraz planem wszystko stworzył. Boża wola to Jego życzenie. Boża wola to to, co On chce zrobić. Panie Jezu, spraw, żebym życzył sobie tego, czego Ty sobie życzysz. Nie pozwól, żebym życzył sobie tego, czego sam pragnę. To nie zadziała. 1. Boże upodobanie wzięło się z Jego woli, jest w niej ucieleśnione. Jego wola zatem była pierwsza. O czym jest tu mowa? Czy pierwsze było upodobanie, czy pierwsza była wola? Tu czytamy, że wola była pierwsza. W naszym przypadku najpierw jest upodobanie, a potem wola. W przypadku Boga wola jest pierwsza, następnie ma upodobanie. Taki jest Bóg. W Jego przypadku Jego wola jest pierwsza, następnie Jego upodobanie. Boża wola to Jego postanowienie w sprawie realizacji Jego zamysłu. Bóg jest Bogiem zamysłu, posiada wolę, z której miał przyjemność. Stworzył też wszystko dla swej woli, by móc zrealizować i wypełnić swój zamysł. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan, skąd czytałem wam te dwa wersety, werset 9 i 10, mowa jest o Jego woli, mowa jest o Jego upodobaniu i o Jego zamyśle. Tajemnicy Jego woli, według Jego upodobania, które powziął, zamyślił. Powiesz, jak te trzy rzeczy, Jego wola, Jego zamysł i Jego upodobanie, w jaki sposób pasują one do siebie? Wszystko to wiąże się z tym, kim Bóg jest w sobie samym. Jego zamysł prowadzi do Jego woli, a Jego wola prowadzi do upodobania, przyjemności. Tak więc po pierwsze Bóg ma zamysł, Jego zamysł prowadzi ku woli, a Jego wola wiedzie ku przyjemności. Wola jest pierwsza, ale opiera się na Jego zamyśle. Boża wola to pragnienie Jego serca, zespolenie z człowiekiem i wypełnienie Jego odwiecznego planu. Boża wola polega na zdobyciu ciała dla Chrystusa, które będzie Jego pełnią, wyrazem. Jeżeli w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków mowa jest o tym, że Jego wola jest niezmienna, a tam mowa jest jedynie o przymierzu i przysiędze, a tutaj czytamy o Jego woli zdobycia ciała Chrystusa, czy to może się zmienić? Nie. Jest to niezmienne. Amen. Stworzenie przez Boga nieba i ziemi rozpoczęło wypełnianie się Jego odwiecznego planu, realizującego Jego zamiar, uzyskanie pełnego wyrazu w człowieku we wszechświecie. W kilku następnych poselstwach zobaczymy Boży zamysł w stworzeniu człowieka.
Amen.
Gdy będziemy o tym wiedzieć, nasze istnienie na ziemi będzie pełne znaczenia. Jeżeli o tym nie wiemy, nie będziemy wiedzieć, po co tu jesteśmy. Amen. O, tak się cieszę, że Bóg ma plan. Bóg ma wolę. Punkt D. Musimy napełnić się pełnym poznaniem Bożej woli. To pierwszy rozdział listu do Kolosan. Pierwszy rozdział listu do Kolosan nie mówi o tym, kogo mamy poślubić, jaki dom mamy kupić. Dotyczy Chrystusa. Chrystusa, który jest wszystkim w Bożej ekonomii. Oraz wszystkim w starym stworzeniu i w nowym stworzeniu. Innymi słowy, pełne poznanie Boga, Bożej woli wiąże się z czymś bardzo ważnym. Boża wola w liście do Kolosan 1:9 to wola, która dotyczy Jego odwiecznego zamysłu, Jego ekonomii na temat Chrystusa. Oto wola, o której mówimy. Kiedy Jezus modlił się, powiedział, bądź wola Twoja. Myślisz, że modli się, o, chcę przekonać mojego tatę, żeby pozwolił mi pójść do szkoły podyplomowej. Bądź wola Twoja. Ale wola ta nie dotyczy tego, czy pójdziesz na studia medyczne, czy nie. Wola ta dotyczy odwiecznego Bożego planu. Mieć pełne poznanie Bożej woli to mieć objawienie na temat Bożego planu i dzięki temu poznać, co Bóg planuje uczynić we wszechświecie. Okej, przejdźmy dalej. Trzeci punkt rzymski. Wszystko przez nie się stało. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 3. To bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie. Nie czytamy tu, wszystko uczynione zostało. Albo wszystko rozwinęło się, ewoluowało przez Niego. Czytamy, wszystko stało się, zaistniało, z nieistnienia, przez Niego. To kolejny, bardzo ważny przyimek. Nie dzięki Niemu, ale przez Niego. Zagłębimy się w to bardziej w kolejnym rzymskim punkcie. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Bardzo głębokie stwierdzenie, nieprawdaż? A, chociaż stworzenie było dziełem Boga, dokonał On tego za pośrednictwem Syna Bożego i Słowa Bożego. Tutaj mówimy więc o środku. Przejdziemy do tego za chwilę. Punkt B. Ponieważ Bóg jest Stwórcą wszystkiego i Chrystus jest Bogiem, wynika z tego, że Chrystus jest Stwórcą wszystkiego i za pośrednictwem Niego mamy tu więc dwie rzeczy. Jest On zarówno Stwórcą, jak i środkiem, za pośrednictwem którego zaistniało stworzenie. Jeżeli jest On środkiem, za pomocą którego powstało stworzenie, czy to oznacza, że jest On Stwórcą? Nie, tego nie powiedziałem. Czy środek, przez który zaistniało stworzenie, jest Stwórcą? Mówisz, ojej, pogubiłem się. Nie przejmuj się, po prostu czytajmy dalej. Jest On nie tylko Stwórcą. Stworzenie powstało za Jego pośrednictwem. Przeczytam Wam mały fragment. Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i Chrystusem. Powiesz, okej, to rozumiem. Poczekaj. Będąc Bogiem, jest On Stwórcą. Będąc Chrystusem, jest On namaszczonym i wyznaczonym przez Boga. Kim więc jest ten Chrystus? Jest tutaj Bogiem? Jest On Stwórcą? Kim On jest, Chrystus? Jest On Stwórcą, czy jest stworzony? Czy też jest czymś pośrodku? Jest On Chrystusem, namaszczonym i wyznaczonym przez Boga. Będąc namaszczonym i wyznaczonym przez Boga, Chrystus realizuje Boże posłannictwo. Będąc Bożym Chrystusem, jest On Stwórcą. Będąc Bogiem, Chrystus jest Stwórcą. Będąc Chrystusem, jest On narzędziem, za pośrednictwem którego powstało stworzenie. Dlatego w Ewangelii Jana 1:3 nacisk położony jest na, posłuchajcie, nie na to, że Chrystus jest Stwórcą, ale na to, że jest On środkiem, za pomocą którego stworzenie poddane zostało procesowi. Stworzenie przeszło przez proces. I w tym procesie środkiem jest Chrystus. Nie proście mnie, żebym to wyjaśnił. Po prostu czytam. Jest On środkiem, za pomocą którego stworzenie przeszło przez proces i zaistniało. To samo dotyczy listu do Kolosan 1:16. Proces stworzenia dokonał się w Nim, przez Niego i ku Niemu. Jest On środkiem, narzędziem, przez które i w którym stworzenie zaistniało. To dlatego stworzenie sprawia wrażenie Chrystusa. Ponieważ stworzenie zostało stworzone w osobie Chrystusa. Dlatego nosi Jego cechy. Użyję analogii, ale nie pójdźmy w niej do ekstremu. Wiecie, że dziecko jest w łonie matki i matka rodzi dziecko, a następnie dziecko to nosi cechy matki. Ale mówię, nie pójdźmy w tym do ekstremu. Po prostu mówię Wam, co oznacza słowo środek, sposób. Pójdźmy dalej. Mówimy o środku, sposobie. C. W Ewangelii Jana 1:3 widzimy, że wszystko powstało przez Chrystusa, który jest Słowem. Chciałem wybrać do zaśpiewania przed tym spotkaniem hymn Jak wielkiś Ty. Przyjrzałem się mu i powiedziałem, o, każdy lubi śpiewać tę pieśń. O, wschodzące słońce, zachodzące słońce, piękne ptaki i o, jak wielkiś Ty. Powiedziałem sobie, musimy wyjść poza to i ujrzeć, jak wielkiś Ty w sposób, jaki widzi to list do Kolosan, że jest On pierworodnym wszelkiego stworzenia. Że nic nie powstało poza tym, co powstało przez Niego. Dobrze? Tak więc wszystko powstało przez Chrystusa, który jest Słowem. Jeden. To, że wszystko powstało przez Niego, a bez Niego nic nie powstało, oznacza, że poza Nim nie istnieje nic. Idziesz na studia i masz zajęcia ze wstępu do filozofii. Zaczynają mówić ci przez cały semestr, co oznacza istnienie. Okej. Mówią bzdury. Wiem o tym. Nic nie zaistniało poza słowem. Kiedy słowo powołuje rzeczy, które nie istnieją, do istnienia, wtedy zaczynają istnieć. Stworzenie to powołanie do istnienia przez słowo tego, co nie istnieje. Wiem, w jaki sposób uczynić stół z drewna. I wiem, jak zrobić deskę z drzewa. To wiem. Ale jak sprawić, żeby coś, co nie istnieje, zaistniało? Powiedzcie mi. Naukowcy, doktorzy, zdobywcy Nagrody Nobla, rzucam wam wyzwanie. Wyjaśnijcie mi, jak uczynić istniejącym coś, co nie istnieje. Nikt nie potrafi tego uczynić. James, potrafisz? Jesteś bystry. Stworzenie to powołanie do istnienia przez słowo tego, co nie istnieje. Alleluja za słowo. Kiedy przychodzi słowo, to, co nie istnieje, zaczyna istnieć. Słowo jest zarówno sposobem, jak i sferą. Okej, jest środkiem, sposobem. A w jaki sposób jest sferą? Może wam przeczytam o tym, gdyż brat Lee wiele o tym wspominał. Powiedział, że bardzo zainspirowały go pisma Johna Nelsona Darby'ego. Darby napisał notatkę na temat Kolosan 1:16, na temat słowa w nim. Mówi tak, w nim oznacza w mocy osoby Chrystusa. Pomyślcie o tym. W mocy osoby Chrystusa. Tak więc stworzenie stworzone jest w mocy osoby Chrystusa. Dalej pisze, Darby mówi, że Chrystus był tym, którego wewnętrzna moc określiła stworzenie. Tak więc stworzenie nie zostało przez Niego stworzone w sposób obiektywny. Zostało stworzone w Nim, to znaczy w Jego osobie, którą cechuje Jego wewnętrzna moc. Okej. Powiemy o tym więcej w następnym punkcie. 3. Wszystko powstało przez Chrystusa, który jest Słowem, sposobem. Jest On zatem zarówno Stwórcą, jak i sposobem, dzięki któremu i za pośrednictwem którego wszystko zostało stworzone. W porządku. Nie jesteśmy arianami. Nie jesteśmy agnostykami. Więc jeżeli ktoś będzie was nagabywał, po prostu powiedzcie mu to i to wystarczy. Dlaczego nie jesteś agnostykiem? Ponieważ mówię, że nie jestem agnostykiem. To wystarczy. Dlaczego nie jesteś arianinem? Ponieważ wiem, czym jest arianizm. Mówię tu o Biblii. A Biblia mówi, że wszystko zostało stworzone w Nim, przez Niego, ku Niemu. Przejdziemy do tego. Ale na razie wciąż zajmujemy się Chrystusem, który jest Twórcą. D. Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Nie jest więc jedynie czynnikiem, który zapoczątkowuje, jest także czynnikiem, który podtrzymuje. Jest czynnikiem, który zapoczątkowuje stare stworzenie, jest czynnikiem, który podtrzymuje stare stworzenie. Jest czynnikiem, który zapoczątkowuje nowe stworzenie, ciebie, i jest czynnikiem, który podtrzymuje nowe stworzenie, ciebie. Podtrzymuje więc ciebie, Kościół, w taki sam sposób, jak podtrzymuje Ziemię, planety i cały wszechświat, bez czego wszystko by się rozpadło. Stworzywszy wszystko, Chrystus stał się tym, który wszystko podtrzymuje. Jest nie tylko Stwórcą i sposobem stworzenia, lecz również tym, który podtrzymuje. Dwa, stworzył on wszechświat, a teraz podtrzymuje go słowem swej potęgi. Isaac Newton. Opowiem wam historię. Znał się bardzo dobrze na fizyce. Na gwiazdach. Sporządził model planet. Przyszedł do niego w odwiedziny przyjaciel, ateista, i powiedział: jej, piękny model. Kto go zrobił? Newton odpowiedział: nikt go nie zrobił. Ewoluował sam z siebie. Tamten odpowiedział: o, to głupie. Na to Newton: mówisz, że to głupie. To tylko mały model. A czy to, że mówisz, że wszystko to po prostu ewoluowało i stało się takim, nie jest jeszcze głupsze? Okej, to on powiedział, że wszystko trzyma się razem dzięki prawu ciążenia, tak? No, ale nikt nie udowodnił grawitacji. Nie możesz jej zobaczyć pod mikroskopem. On po prostu to przemyślał. Jakoś pasuje to do danych. Mówię jakoś, bo obecnie udowadniają, że może nie pasować, więc może za 100 lat pojawi się inna teoria. Ale w tym momencie historii idziesz na uniwersytet i powiedzą ci, że wszechświat trzyma się razem dzięki prawu ciążenia. I możesz napisać pracę, powiedzieć: panie profesorze, pan się myli. Wszechświat utrzymuje się razem dzięki Chrystusowi. On postawi ci ocenę niedostateczną. Jak mój profesor od antropologii, kiedy studiowałem na Uniwersytecie Stanowym w Los Angeles. Antropologia. Co miałem napisać? Człowiek składa się z trzech części. Więc z pracy semestralnej otrzymałem niedostateczny. A w komentarzu przeczytałem, że mogłaby to być niezła praca z teologii, ale to antropologią nie jest, więc niech tak będzie. Amen. Aleluja, Jake. E. Chrystus jest początkiem Bożego stworzenia. Początkiem Bożego stworzenia. Amen. Mówi to o Panu, od którego ono pochodzi i który jest jego źródłem. I oznacza, że jest on niezmiennym i wiecznie istniejącym źródłem Bożego dzieła. Tak więc wszystkie powyższe punkty dotyczą różnych aspektów Chrystusa, Stwórcy. Jest on Stwórcą, jest tym, który sprawia, że coś zaczyna istnieć, jest tym, który podtrzymuje wszystko, jest początkiem, pochodzeniem, źródłem. Kolejny punkt. Jest on nie tylko tym, ale jest tym, w którym, przez którego i dla którego jest wszystko. Dochodzimy teraz do innego aspektu, środka, sposobu. Chrystus jako sposób stworzenia. Powiesz: jej, to poselstwo jest niczym praca semestralna na uniwersytecie. No, to związek, jaki zachodzi między stworzeniem a Chrystusem. I jest to głębszy aspekt. To nie jedynie jak wielkiś ty. Wszystko zostało stworzone w Nim. Okej, przeczytajmy. W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko w Nim jest spojone. Wciąż jesteśmy w pierwszym rozdziale Listu do Kolosan. W pierwszym rozdziale Listu do Kolosan, od początku tego poselstwa, o czym jest tam mowa? Mowa jest o wyrazie Boga, o obrazie Boga niewidzialnego. Ale w jaki sposób on się przejawia? Przejawia się we wszystkim. Policzcie, ile razy w tym fragmencie mowa jest o wszystkim. Wszystko, wszystko, we wszystkim, dla wszystkiego. Wszystko w nim jest spojone. Innymi słowy, Chrystus przejawia się we wszystkim. Teraz, poczekajcie, nie mówię tu o panteizmie. Nie mówię tu o tym, że wszystko jest Chrystusem, jest Bogiem. Mówię tu o tym, o czym mówi Paweł, że wszystko zostało stworzone w Nim, przez Niego i dla Niego. Oto Biblia. Słowo w Nim oznacza w mocy osoby Chrystusa. Powiedziałem o tym trochę, korzystając z notatki Darby'ego. Wszystko zostało stworzone w mocy tego, czym jest Chrystus. Nie jedynie obiektywnie. Całe stworzenie nosi cechy wewnętrznej mocy Chrystusa. O tym wam przeczytałem, tak? Jak powiedziałem, nie popychajmy tej analogii w kierunku ekstremu. Ale jest to jak to, że dziecko nosi wewnętrzną moc matki, jej cechy. Gdy mówimy więc, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, oznacza to, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Nie możecie mnie przyłapać, bo to jest Biblia. Okej. Jest on pierworodnym wszelkiego stworzenia. I z pewnością odnosi się to do jego człowieczeństwa, ale odnosi się też do wszystkiego. Okej. B. Słowo przez Niego pokazuje, że Chrystus jest aktywnym narzędziem, które posłużyło do stworzenia kolejno wszystkiego. Proces. Cały proces stworzenia odbywa się przez Niego. I to dlatego nosi Jego cechy. I to dlatego Chrystus musi być pierworodnym wszelkiego stworzenia. Słowo dla Niego wskazuje, że Chrystus jest zakończeniem całego stworzenia. Wszystko zostało stworzone dla Niego, by stanowiło Jego własność. Wszystko, co stworzone, zostało stworzone po to, by stanowiło Jego własność. Tak więc w Jego posiadaniu jest całe stworzenie. W Jego posiadaniu nie są aniołowie. No, nie. Aniołowie są Jego własnością, ponieważ stanowią część stworzenia. Ale to oznacza, że wszystko zostało stworzone dla Niego, by stanowiło Jego własność. Słowa w, przez i dla wskazują, że Chrystus jest związany subiektywnie ze stworzeniem. To jest istotne. Nie dokonał tego w sposób obiektywny, jak czarodziej z różdżką. I oto jest. Niestety, matki nie mogą uzyskać w ten sposób dzieci. Zoom! I oto jest. Stworzenie nie pojawiło się w taki sposób. Pojawiło się w Nim i przez Niego. Nie stworzył On wszechświata jedynie obiektywnie, jako obiektywny Stwórca. Chrystus nie stał w oddaleniu i nie powoływał wszystkiego do istnienia. Zoom. Wręcz przeciwnie, cały proces stworzenia przebiegał w mocy Jego osoby, jedynej w swoim rodzaju mocy we wszechświecie. Ponieważ stworzenie zostało stworzone, to dlatego Chrystus musiał być pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ale, czy mówisz, że Chrystus jest stworzeniem swojej boskości? Tego nie powiedziałem. Po prostu mówię to, co mówi Biblia. Że stworzenie nosi cechy środka, sposobu, przez który zaistniało. Był on nie tylko obiektywnym stworzycielem, lecz również subiektywnym narzędziem, za pomocą którego odbył się proces stwarzania. Stworzenie przebiegało w mocy osoby Chrystusa, przez Niego, aktywne narzędzie, i dla Niego, który jest celem. I potem, gdy zaistniało, teraz wszystko w nim jest spojone. Trzyma się razem. Utrzymuje się. Słowo utrzymuje się oznacza coś więcej niż istnieje. I oznacza więcej niż polega na czymś. Nie jedynie, że wszystko istnieje, albo wszystko polega na nim, ale wszystko utrzymuje się w nim. Zwrot wszystko w nim jest spojone oznacza, że wszystko jest spojone, utrzymuje się razem w Chrystusie, który jest podtrzymującym centrum, tak jak szprychy koła trzymają się razem dzięki piaście, która stanowi ich centrum. Tak też jest w przypadku starego stworzenia. Tak też jest w przypadku nowego stworzenia. Nie jest on jedynie pierworodnym stworzenia. Jest on pierworodnym spośród umarłych. Kto nas podtrzymuje razem? Chrystus. Kto jest piastą? Chrystus. Co utrzymuje i spaja? Chrystus. Wszystko w nim jest spojone. I na koniec, określenie pierworodny wszelkiego stworzenia odnosi się do pierwszeństwa Chrystusa w całym stworzeniu, gdyż zajmuje on pierwsze miejsce pośród aniołów, pośród tego, co niestworzone? Nie, pośród wszystkiego, pośród całego stworzenia. Oto jądro tego poselstwa. Po jego wysłuchaniu nie potrzebujecie już wykładów ze wstępu do filozofii. Oto prawdziwe znaczenie wszechświata. Chrystus podtrzymuje wszystko. Chrystus trzyma wszystko. Jest tym, który zapoczątkowuje, jest tym, który podtrzymuje, jest tym, który wszystko zwieńcza. Chwała niech będzie Chrystusowi. Na początku Bóg stworzył. Amen. Teraz, gdy będziecie śpiewać Jak Wielkiś Ty, może pojawi się inny wymiar tej pieśni. Mam nadzieję. Amen.